Dzień dobry, Łukasz Nogaj, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Patryk Fajdek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy na Mazowszu i w Radomiu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ruszył program in vitro w Radomiu, finansowany z budżetu obywatelskiego miasta. Zostały wyłonione podmioty, które będą realizowały. Jest to 5 podmiotów. Nazwy tych podmiotów można znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Natomiast moje pytanie, jak będzie wyglądała kwalifikacja osób do tego programu? Każdy może się zgłosić do tego podmiotu i czekać po prostu na rozpatrzenie wniosku?
To wielka radość, że ten program w końcu rusza. Program, którego jestem współautorem wspólnie z Edytą Malec-Ćwiek do budżetu obywatelskiego, jak pan redaktor wspomniał. A jeżeli chodzi o to, kto się może zgłosić, to są widełki wiekowe. Od 20 do 40 roku życia, jeżeli chodzi o zarówno kobiety, jak i mężczyznę. Czasami dopuszczone będą osoby w wieku do 42 roku życia, ale pod warunkiem, że te badania medyczne wskazują na to, że jest szansa powodzenia zabiegu in vitro. Oczywiście musi być stwierdzona tutaj niepłodność i gdzieś ta profilaktyka lekarska tutaj musi trwać. I oczywiście zgłaszamy się do podmiotów, będzie tak jak pan powiedział 5 podmiotów, każdy będzie zajmował się 10 parami, bo tych par będzie łącznie 50 i dofinansowanie będzie 2 prób maksymalnie. Więc tutaj wszystko tak naprawdę zależy od takiej dyskusji, rozmowy i weryfikacji tych badań lekarskich pomiędzy pacjentami a podmiotem medycznym.
Czyli nie kolejność zgłoszeń, a ocena medyczna.
No tak, no ale wiadomo też, że ta kolejność zgłoszeń jest ważna, bo ja osobiście do mnie trafiło w ostatnim czasie kilkadziesiąt nawet wiadomości, czy jest jeszcze liczba miejsc, czy jeszcze można się zapisywać. To pokazuje ogromne zainteresowanie Radomian tym programem, a to tylko do mnie jako współautora projektu, a co dopiero pewnie do Urzędu Miejskiego, tam pewnie ten telefon jest rozgrzany do czerwoności, więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby jak najszybciej się zgłosić, nie czekać przez następne dni, właśnie z tego powodu, że tych miejsc po prostu jest ograniczona liczba.
Wspomniał pan na początku, że to duża radość, że ten program ruszył, ale tak, z jednej strony radość, z drugiej strony smutek, bo to jest aż 50 par i tylko 50 par.
To prawda, ale ja sobie mówię, że od czegoś trzeba zacząć i te 50 par w pierwszym roku funkcjonowania tego projektu to myślę taki dobry punkt wyjścia, ale ja oczywiście na tym bym się nie zatrzymywał, bo pamiętajmy, że to jest finansowane z budżetu obywatelskiego, więc w przyszłym roku tego programu nie będzie, chyba że znajdą się środki w budżecie miasta, na co bardzo liczę i apeluję z każdym tygodniem coraz częściej i do radnych, i do prezydenta, żeby jakąś pulę środków wygospodarować właśnie na program in vitro dla Radomia w przyszłym roku, tak żeby była kontynuacja tego programu, bo jeżeli w przyszłym roku ten program zostanie zawieszony, bo nie będzie środków, to za 2-3 lata znowu czeka nas procedura przechodzenia przez agencję medyczną, przez wojewodę, uzyskiwania wszelkich pozwoleń, zgód, więc cała ta taka ścieżka administracyjna, jak w tym roku, będzie trwała dobre znowu pół roku, więc szkoda po prostu czasu. Szkoda czasu, bo problem jest naprawdę ogromny, o czym świadczą statystyki. No 1,5 miliona średnio, bo to się szacuje od 1 do 2 milionów par w Polsce, boryka się z problemem niepłodności, więc to jest kilka tysięcy w samym Radomiu. Więc 50 par na początek, ale ja apeluję i mam nadzieję, że znajdą się na to środki, żeby taki program kontynuować w następnych latach.
Co do obecnego budżetu obywatelskiego Radomia, pojawiły się takie opinie, kontrowersje, że te zadania, które wygrywają obecnie, no niekoniecznie powinny się w nim znaleźć, bo chociażby budowa boiska przy jakiejś szkole to powinno być zadanie miasta, a nie budżetu obywatelskiego.
I tu się z panem zgadzam. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby faktycznie budżet obywatelski był na zadania małe, takie naprawdę oddolne, a tutaj gdzieś trzeba zrobić jakiś mini skwerek, tutaj trzeba właśnie zorganizować może jakiś kawałek chodnika, takie bardzo lokalne potrzeby mieszkańców, a takie duże inwestycje jak właśnie boisko, jak czasami remont hali sportowej powinny znajdować się w normalnym budżecie miasta, w dziale edukacja i na to powinny znaleźć się środki na co dzień, bo to są bardzo ważne inwestycje i one po prostu powinny być finansowane w sposób normalny, a nie tak, że lokalna społeczność szkolna musi sobie te środki wywalczyć, ale oczywiście czapki z głów przed taką społecznością szkolną, że potrafi je wywalczyć, bo wiele szkół zgłasza swoje pomysły, swoje inicjatywy i nie mają takiej siły przebicia, żeby jakiś projekt wygrać. Jeżeli wygrywają, to tutaj naprawdę wielkie gratulacje, bo to pokazuje, że dana społeczność szkolna naprawdę żyje problemami szkoły i to jest fantastyczne.
Wspomniał pan, że nawet do 1,5 miliona par w Polsce Polsce boryka się z problemem niepłodności. Jak pan myśli, ile takich zabiegów można zrefundować za 11,5 miliarda złotych?
Na pewno bardzo dużo i tutaj te pieniądze na pewno się pozyskały.
Przy obecnych cenach jest to około 950 tysięcy refundacji.
Tak sądziłem, że pan redaktor to wyliczył dość dokładnie.
Dlaczego wspominam? Bo 11,5 miliarda złotych ma wynieść dofinansowanie do zakupu węgla, czy tak zwany dodatek węglowy, który jest właśnie procedowany w Sejmie. Przedstawiciela Nowej Lewicy chyba musi to cieszyć, że państwo ulży zwykłym obywatelom w zakupie tego węgla.
Ja z tą ustawą, która jest procedowana w Sejmie, mam dość duży problem, bo odnoszę wrażenie, że PiS, rząd PiSu po raz kolejny oszukuje Polaków, bo trzeba przypomnieć, że ustawa, która jest teraz procedowana w Sejmie, to jest nowelizacja ustawy, która jeszcze nie zdążyła wejść w życie, a była procedowana 2 tygodnie temu. 2 tygodnie temu rząd PiSu deklarował w tej ustawie, która nie zdążyła wejść w życie, że każda polska rodzina ogrzewająca dom węglem otrzyma 3 tony węgla łącznie za 3000 zł. Dzisiaj rząd PiSu mówi, że każda polska rodzina, która właśnie ogrzewa węglem swoje mieszkanie, otrzyma dodatek w wysokości 3000 zł, ale już nie obiecuje węgla, bo go po prostu nie ma. Agencja Rezerw Strategicznych kilkanaście tygodni temu pozbyła się swoich rezerw i sprzedała węgiel, bo liczyła, że zarobi na tym kryzysie energetycznym w Europie. I dzisiaj mamy taką sytuację, że rząd od kilku tygodni mami polskie społeczeństwo tym, że będzie węgiel, nie kupujcie węgla, będzie węgiel tańszy, ten jest za drogi, tylko że te wszystkie obietnice nie mają żadnego pokrycia z faktami, bo przypomnę, że słynny węgiel z Kolumbii, jak obiecywał premier, pani minister klimatu czy rzecznik rządu, miał trafić do Polski do końca czerwca. Jest końcówka lipca.
Część tego węgla trafiło.
Węgla nie ma. Jeżeli tyle węgla, co trafiło, panie redaktorze, to oznacza tylko jedno. I trzeba to powiedzieć sobie wprost, że to będzie jedna z najzimniejszych zim w ostatnich latach, ale nie dlatego, że temperatury będą tak niskie, tylko że polskie rodziny nie będą miały się czym ogrzać. I tutaj naprawdę trzeba bić na alarm, bo czekają nas zimy spędzone w kożuchach w naszych mieszkaniach.
Czy pan w swojej karierze politycznej kiedykolwiek myślał, że będzie się martwił o to, że w Polsce zabraknie węgla?
Ja w swojej karierze politycznej, jak pan to określił, w swojej działalności społecznej, zawsze myślałem, że polski rząd musi podejść do tego strategicznie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i mieć taką strategię na wiele, wiele najbliższych lat, gdzie odchodzimy od polskiego węgla na rzecz właśnie odnawialnych źródeł energii. Tylko że przez te zaniedbania polskiego rządu w ostatnim czasie, przez to, że rząd PiSu uzależnił nas od węgla z Rosji, zresztą słabej jakości węgla z Rosji, mamy dzisiaj ogromny problem właśnie tego ubóstwa energetycznego, które nas czeka i Lewica wczoraj zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie w trybie pilnym, mimo tego, że prezydent jest na urlopie, ale tutaj no nie czas na wakacje w tej sytuacji, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego po to, żeby właśnie rozmawiać o problemie energetycznym, który no już jest faktem, tutaj to już nie jest nic wyimaginowanego.
Zamiast rozwiązywać problem energetyczny, mamy dymisję w rządzie.
Tak, ale te dymisje, o których pan mówi, to taka przepychanka pomiędzy jedną frakcją w rządzie, a drugą frakcją. Taki konflikt personalny pomiędzy ministrem a prezesem Orlenu. No i to znów po raz kolejny pokazuje, czym zajmuje się polski rząd. Ja przypominam sobie, zresztą parlamentarzyści opozycji mówili o tym w Sejmie, że już kilka miesięcy temu, dokładnie 3 miesiące temu, minister klimatu, minister Moskwa informowała, że tego węgla jest naprawdę niewiele w polskich zapasach i trzeba już działać. Przez te 3 miesiące widzieliśmy jakieś tam utarczki, przepychanki z Unią Europejską, wewnątrz rządu, ale tak naprawdę nie było żadnych tutaj rozwiązań strategicznych. I to jest wina rządu PiSu, że to ubóstwo energetyczne nas czeka i że ta zima będzie jedną z najzimniejszych.
Zobaczymy zatem, jak sytuacja się rozwinie. Miejmy nadzieję, że pozytywnie. Jeszcze do jutra posiedzenie Sejmu. Tymczasem nasz czas się kończy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Patryk Fajdek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy na Mazowszu i w Radomiu. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia już jutro.